SBS Radio.
Mariusz Hońka
i Maciek Badziak.
Jesteście w Australii niedługo. Jak to się zaczęło? Przypłynęliście z Nowej Kaledonii?
Płynęliśmy z Nowej Kaledonii. Spędziliśmy tutaj 3 miesiące. Później udaliśmy się do Nowej Zelandii. Wróciliśmy łącznie. Jesteśmy ponad 4 miesiące.
I jakie wrażenia?
Odkąd przypłynęliśmy? Przypłynęliśmy do Bundaberg. Pojechaliśmy na południe do Sydney. Tutaj spotkaliśmy wielu cudownych Polaków i spędziliśmy tutaj większość naszego czasu. Na wycieczkę po Australii dopiero wyruszamy właściwie jutro. Zmierzamy w kierunku Alice Springs i do Darwin, gdzie chcemy złapać kolejny jacht do Indonezji.
A jak w ogóle zaczęła się wasza podróż? Kiedy wyruszyliście z Polski? Rozumiem, że jesteście podróżnikami i objechaliście wiele krajów, wiele różnych stron świata. Kiedy wyruszyliście z Polski i gdzie byliście?
My wyruszyliśmy z Polski we wrześniu 2015 roku, czyli jesteśmy już w podróży ponad 1000 dni. Zaczęliśmy od Europy Zachodniej. Na początku z Wrocławia udaliśmy się autostopem na Gibraltar. Dalej złapaliśmy jachtostop na Wyspy Kanaryjskie, później na Wyspy Zielonego Przylądka w Afryce i dalej dopłynęliśmy do Brazylii. Całą Amerykę Południową zjechaliśmy oczywiście autostopem. Spędziliśmy ponad rok czasu w Ameryce Łacińskiej i dalej z Panamy złapaliśmy kolejny jacht, którym przepłynęliśmy przez Pacyfik.
Czyli waszym założeniem było podróżowanie i przemieszczanie się autostopem.
Tak,
czyli
było i nadal jest.
I nadal jest, czyli co? Na gapę, za darmo. No, autostop to jest zwykle taka podróż, dlatego że akurat ktoś wam chce użyczyć miejsca.
Tak, zgadzam się z tym w 100%. Po prostu wychodzimy na drogę, pokazujemy nasze kciuki i czekamy.
No to bardzo odważne przedsięwzięcie. A jesteście z Wrocławia, bo wyruszyliście z Wrocławia, czy jesteście z okolic Wrocławia? Czy akurat tak się zdarzyło, że z Wrocławia wyruszyliście po prostu?
Ja wyruszyłem z Wrocławia 2 września, natomiast...
Ja wyruszyłem 30 września 2015 roku.
Czy zaplanowaliście tą podróż, czy wymyśliliście ją jakoś, czy było jakieś założenie, czy był jakiś biznesplan na to przedsięwzięcie? Skąd chcecie wyruszyć, dokąd chcecie dojechać? Czy po prostu tak wyruszyliście z takim otwartym umysłem i zobaczymy, jak będzie.
Jak wyjeżdżaliśmy z Polski, to założeniem było przejechać świat dookoła, używając tylko właściwie kciuka, czyli autostopem i jachtostopem. Do tej pory pokonaliśmy 2 oceany i przejechaliśmy około łącznie 80 tysięcy kilometrów, ale przed nami jeszcze cała Azja do Polski.
Z Europy wyruszyliście do Gibraltaru. Jak to się odbyło? Z Polski to łatwo, tak, na tego kciuka.
No tak, szczególnie, że u nas jest ten transport jest bardzo rozwinięty. Mam na myśli, jesteśmy bardzo konkurencyjnym krajem, jeśli chodzi o przewozy, transport, kierowców ciężarówek można spotkać właściwie we wszystkich krajach Europy Zachodniej, więc to było dosyć takie... Dość szybko na ten Gibraltar się dostaliśmy. Tam spędziliśmy około 3 tygodni, próbując złapać kontakty, nawiązać jakieś kontakty z kapitanami, tym bardziej, że nie mieliśmy wcześniej żadnego doświadczenia w jachtostopie tym bardziej. I dalej po 3 tygodniach w końcu jeden kapitan potrzebował załogi i zgodził się zabrać nas na Wyspy Kanaryjskie.
Jak łapiecie na stopa normalnie drogą lądową, to po prostu wsiadacie i ta osoba was gdzieś podwozi. Czy tam jest jak tak zwany trade-off, czyli na przykład, czy są takie sytuacje, że mówi wam kierowca, a ja potrzebuję, żebyście rozładowali coś tam na przykład i was podwiozę. Czy to zwykle odbywa się drogą lądową, bo po prostu wsiadajcie.
Zdarzyło się parę razy, że pomogliśmy w rozładowaniu paru worków, czy po prostu nawet choćby z zakupami, ale nigdy to nie było na zasadzie, że musimy to zrobić.
A z jachtostopem wspomniałeś o załodze, czyli no ta załoga musi jakoś tam pracować na tym jachcie, prawda? Musi coś tam robić.
No tak, aż tak dobrze to nie ma. Zależy też wszystko od łodzi, od kapitana. Wcześniej oczywiście spotykamy się, ustalamy warunki. Zazwyczaj kapitan potrzebuje załogi do tego, żeby w nocy ktoś cały czas był na wachcie i pełnił tą nocną zmianę, więc zazwyczaj jest to system 3-godzinny, gdzie w ciągu nocy na przykład od 1 do 4 w nocy jeden z nas musi siedzieć cały czas na zewnątrz, patrzeć dookoła, żebyśmy nie zderzyli się z jakimś pustym kontenerem albo z innym jachtem, statkiem. Oprócz tego też czasami coś ugotujemy, bo możemy wyczyścić łódkę, mm-hmm. czy pomyć naczynia, ale raczej jest to na luźnych takich zasadach, nie ma żadnego kontraktu, nic i w zamian mamy darmowy transport i czasami też darmowe wyżywienie.
Nie, a czy przy tym jest jakieś szkolenie? Na przykład, gdybym ja wsiadła na jacht, to bym kompletnie nie wiedziała, co mam robić.
To
a wy?
Z naszej strony też nie mieliśmy pojęcia.
Jak wyruszaliśmy, to nie wiedzieliśmy nic o żeglowaniu, ale to z każdym dniem człowiek uczy się czegoś nowego, jak robić węzły, jak ustawić żagle i tak dalej. I właściwie teraz już mamy ponad 15 tysięcy mil żeglugi za nami i myślimy, że jesteśmy w stanie.
Prawie żeglarzami jesteście, możecie się nazwać żeglarzami. Autostop to wiadomo, stajecie, machacie, prawda, i was zabierają. A jak nawiązujecie kontakty w odniesieniu do jachtostopu?
Zazwyczaj szukanie jachtu wiąże się z przebywaniem w marinie, więc próbujemy znaleźć jakieś miejsce niedaleko mariny, gdzie możemy rozbić namiot, bo wiemy, że spędzimy tam najbliższe kilka dni. Chociaż czasami też zdarzało się łapać jachty w jeden dzień, pytając pierwszą napotkaną osobę. I dalej już żyjąc, powiedzmy, w okolicach mariny, próbujemy rozmawiać, chodzimy po jachtach, jeżeli widzimy, że ktoś jest na zewnątrz, pytamy, czy nie potrzebuje załogi, czy nie potrzebuje jakiejś pomocy przy jachcie. I tak dajemy znać o sobie jak największej ilości ludzi i wtedy jakoś te jachty, można powiedzieć, same się znajdują. Oprócz tego wywieszamy też CV-ki w marinach.
A co to są CV-ki?
CV-ki to są ogłoszenia takie z naszym, powiedzmy, co możemy zaoferować, kim jesteśmy, co robimy, czy mamy jakieś doświadczenie.
Czy jakieś
i tak
referencje
dalej
są potrzebne?
Nie
czy
są,
ufają wam już, patrzą, dobrze wam z oczu patrzy i automatycznie przyjmują z radością? Czy tutaj są jakieś przeszkody do pokonania? No bo to jednak wsiąść na jacht, prawda, jeszcze szczególnie jeśli to jest jakaś mniejsza załoga, z kimś, kogo się nie zna, no to wiele na przykład filmów sensacyjnych się naoglądaliśmy. Różnie może być, prawda?
Poznaliśmy osobę, która była porwana nawet przez swojego kapitana i płynęła 40 dni, jedli tylko ryż dwa razy dziennie, nawet bez keczupu i nie odzywali się do siebie przez 40 dni. To naprawdę można zwariować. My na szczęście nie mieliśmy. Mieliśmy fantastycznych ludzi. Przez Pacyfik płynęliśmy z kapitanem, który był z Rosji i w sumie bardzo dobrze go wspominamy, tak jak wszystkich innych kapitanów.
Po godzinie rozmowy wsiedliśmy właściwie na łódkę do niego i spędziliśmy z nim pół roku, żeglując i odwiedzając około 60 wysp na Pacyfiku.
Jaka duża była ta łódź? Ile osób na niej płynęło?
Panamy do Nowej Zelandii.
To był najdłuższy właśnie jachtostop i spędziliśmy 6 miesięcy na łódce, która miała 13 metrów długości. Byliśmy my we dwójkę, kapitan i przez pierwszą połowę podróży jeszcze jego dziewczyna.
Czy właściciele takich łodzi, oni zakładają, że złapią właśnie takich przypadkowych pomocników? Czy to jest praktykowane? Czy to jest znane, taka forma podróży?
Tak, to jest znane i też z tego, co wiemy, to nie jest jakiś nowy trend, tylko to się dzieje już od kilkudziesięciu lat. Teraz zaczyna być to coraz bardziej popularne, że podróżnicy próbują szukać jachtu i dowiadują się też od innych podróżników, że to jest możliwe i wcale nie jest takie trudne, jak mogłoby się na początku wydawać. Bardzo często samotni żeglarze poszukują dodatkowej załogi z tego powodu, że jednak dłuższe rejsy samemu są bardzo męczące, bo nie da się być cały czas nocną wachtę.
No dokładnie, trzeba spać jeszcze kiedyś.
Trzeba spać, tak. I to jest też nie dość, że bardziej komfortowe, mając załogę do pomocy, to jeszcze bardziej bezpieczne.
No i jeśli chodzi o stronę tą ekonomiczną, to również, bo tutaj jest praca w zamian za przewóz.
Dokładnie. My korzystamy z takiej platformy, bo też nie śpimy w hostelach, śpimy tylko w namiocie, albo korzystamy z couchsurfingu. To jest strona internetowa, gdzie można...
No ja właśnie słyszałam o tym couchsurfingu. Że podobno to też jest kolejny jakiś nowy trend i się jeździ i po prostu się śpi u kogoś na kanapie.
Przysłowiowej kanapie, chociaż czasami może to być luksusowa willa, a czasami może to być
mieszkanie,
jakiś,
tak?
Kawałek podłogi. Mieszkanko i kawałek podłogi. sbs.com.au